braterstwa, chwili obecnej może zwrócimy uwagę na słowa, które wypowiedział Pan nasz Jezus Chrystus u schyłku swojego tutaj pobytu na ziemi. Wiemy dobrze, myślę, że każdy z nas nie jeden raz przeczytał Ewangelię, że Pan Jezus często nauczał w przypowieściach. Kiedy go uczniowie pytali dlaczego, to powiedział. Może to dziwna odpowiedź, ale żeby nie wszyscy rozumieli. Ale są przypowieści, które słuchacze, do których były adresowane, przynajmniej jest zapis, że zrozumieli. Tylko z tego zrozumienia chyba niewiele co wyszło, bo jest kolejny zapis, który mówi, że jak zrozumieli, to postanowili go zabić. Ten słowie taki jest zapis. Co zrozumieli, to nie wiem. Ale myślę, że my się nad jedną z takich przypowieści zastanowimy. Bardzo znana przypowieść. Ja myślę, że nawet przeczytam może tylko dla porządku, ale przypowieść o rolnikach, przypowieść o dzierżawcach winnicy. Znana przypowieść. Myślę, że tutaj chyba nie jedna osoba mogłaby opowiedzieć ją bardzo dokładnie. Zapisana ona jest w Ewangelii według świętego Mateusza w 21 rozdziale od 33 wersetu. Jest to następna przypowieść po przypowieści o dwóch synach. To też taka troszkę fajna przypowieść, gdzie było dwóch synów. Jeden powiedział, że nie pójdzie pracować, ktoś przemyślał i poszedł. Drugi powiedział, że pójdzie pracować, nic. Ale też się tutaj stało, nie poszedł. I później Pan Jezus mówi drugą przypowieść. Mówi tak, posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. A gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, aby odebrali plon jemu należny. Ja może powiem, że czytam z przekładu Biblii Tysiąclecia, dlatego jest słowo rolnicy, a nie dzierżawcy, czy jakieś może jakieś inne słowo. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego zabili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie, to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni owym rolnikom? I to jest ciekawe. To jest pytanie. Pan Jezus kończy tą przypowieść pytaniem. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu, nędzników marnych wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom. Takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. A więc słuchacze, do których było to adresowane, bo sami mówią, no, że zabierze i odda innym. Rzecz praktycznie oczywista i całkiem normalna. Rzekł im Jezus, czy nigdy nie czytaliście w piśmie, ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgla, Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, królestwo będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoc. Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. No i teraz to dziwne zakończenie. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, czyli tych dwóch, bo to są dwie przypowieści, ja tylko jedną zdecydowałem, poznali, że o nich mówi. To też starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za problem. Zrozumieli, że mówił o nich. Zrozumieli, że mówił nie tylko do nich, ale i o nich. I co? Postanowili go zgładzić. Jest jeszcze zapis, który mówi, że bali się w tym momencie tłumu. to dosłownie za kilka godzin się stało, że tych tu mówisz się nie bali. Przypowieść, drodzy braterstwo, była wypowiedziana w bardzo szczególnym czasie. W momencie, albo po tym wydarzeniu, kiedy spełniło się proroctwo, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna na wysokościach, Hosanna synowi Dawidowemu. Kiedy na oślęciu wjeżdżał do miasta świętego, a później, kiedy szedł do świątyni, kiedy powywracał stoły i dokonał pewnego rodzaju osądzenia stanu rzeczy, który był w tamtym czasie, Pan Jezus właśnie wypowiada jeszcze te słowa. Ja myślę, że te słowa można odebrać jednoznacznie, jako jeszcze jedna próba, a może się uda coś z tego uratować. Aczkolwiek Pan Jezus był uświadomy i wiedział, po co przyszedł, że przyszedł po to, żeby umrzeć, żeby swoje życie oddać. Ale też przyszedł do owiec, sam powiedział, które zginęły z domu izraelskiego. To przecież byli Jego bracia. Przyszedł do narodu wybranego, przyszedł do narodu takiego, który kiedyś obiecał Panu Bogu wiernie wypełniać przykazania i prawo, które Pan Bóg temu narodowi dał. Drodzy braterstwo, można podać pewnego rodzaju interpretację symboliczną tej przypowieści. Kogo będą przedstawiać rolnicy? Kto jest tą winnicą? Kim byli ci, którzy byli posyłani do tej winnicy, aby odebrać właściwy plon? Kim był ten syn? Można podać. Może postaram się tutaj pewne rzeczy podać. Na pewno nie powiem żadnej tutaj rewelacji, ale chciałbym może tę przypowieść, byśmy zrozumieli ją jako przestrogę. Właśnie to, co Olek tutaj powiedział przede mną, że często jest tak, że jak nam obcy coś powie, to jeszcze przyjmujemy jakąś tam pokorę. Ale gdy nam ktoś bliski, nam bracia powiedzą, to często próbujemy się w jakiś sposób budowa. Ale jeżeli napomnienie płynie ze Słowa Bożego, płynie z treści Słowa Bożego, jeżeli się czyta Słowo Boże bez żadnego ludzkiego komentarza, to kochani, to nie jest słowo, które wyszło od człowieka. Słowo, które wychodzi w tym wypadku ode mnie. To jest słowo, które wyszło od samego Pana Boga. I nie wiem, dlaczego należy się w ten czas gniewać, jeżeli ktoś napomina, nawet ostro czasami napomina. Do młodego Tymoteusza apostoł Paweł napisał, że grom strofuj i napominaj. Ale jeżeli jest to w oparciu o Słowo Boże, to jest to w oparciu o Słowo samego Boga. Myślę, że gniewając się w ten czas na brata, który udzielił napomnienia, to tak naprawdę należałoby mówić, że ktoś się chyba zaczyna gniewać na Boga. Bo się gniewa na Jego Słowo. Ale myślę, że to jest problem ludzi, którzy nie potrafią przyjąć napomnienia, albo nie chcą przyjąć napomnienia. Drodzy braterstwo, Stary Testament aż nadto wyraźnie uczy, że winnicą jest dom izraelski. Przypowieść zaczyna się słowami: posłuchajcie innej przypowieści, był pewien gospodarz, który założył winnicę. Prorok pański Izajasz w 5 rozdziale pisze takie słowa. 5 rozdział proroctwa Izajasza od wersetu 1 pisze tak. Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na rzeznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorość. Pośrodku z niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł i spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. Teraz więc o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie Judy, rozsądźcie proszę między mną a winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem na winogrona, wydała ona cierpkie jagody? więc dobrze. Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej. Rozbiorę jej płot, by ją rozgrabiono. Rozwalę jej ogrodzenie, aby ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie będzie przecinana ani plewiona, tak iż zejdą osty i ciemnie. Chmurą zakaże spuszczać na nią deszcz. Otóż winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem jej wybranym. Oczekiwał on tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi. I prawie wierności, a oto okrzyk grozy. Myślę, drodzy bratystwo, że to jest wytłumaczenie tej przypowieści. To tak naprawdę nie trzeba nic więcej tłumaczyć. Że tą winnicą jest dom izraelski. A tym plonem, który miał wydać, to prorok wyraźnie mówi. Oczekiwał Bóg. Werset 7, 5 rozdziału proroctwa Izajasza. Oczekiwał on tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi. Prawowierności, a oto krzyk grozy. Oto naród ten, wybrany spośród narodów ziemi. Prorok Izajasz pięknie tak napisał, powtarzając słowa samego Boga, mówi, że oto o was samych zatroszczyłem się spośród wszystkich rodzajów ziemi. To naród ten był otoczony boską opieką, był otoczony boskim prawem, boskimi przekazaniami. Mieli wszystko napisane, jak mają żyć, jak mają postępować, ze swoimi wrogami i jak mają spędzać czas pokoju i czas wojny. Wystarczyła tylko jedna rzecz. Wydać owoce sprawiedliwości. Była potrzeba tylko jedna rzecz. To, co wcześniej mówiłem w pierwszym rozważaniu. Wejść do tego odpuszczenia w pełni i korzystać z Bożego błogosławieństwa. Pan Bóg dał wspaniały urząd kapłański, który miał jednym z jego zadań. Było stanie na straży prawowierności, na stanie straży tego, aby naród ten nie zbłądził, aby nie oddał się kultowi innych bogów. To też my czytali również w pierwszym rozważaniu. Mieli te ziemskie błogosławieństwa też we właściwym czasie, że młocka trwała do winobrania, a winobranie do młocki. Tam były dwa okresy zbioru. A więc wchodzili do ziemi, której cały czas by tylko zbierali. Ale stało się, drodzy braterstwo, inaczej. Księga Jozuego, opisując, jak powiedział, ten pierwotny stan pobytu narodu izraelskiego w ziemi obiecanej, Jozue mówi takie słowa. Księga Jozuego, 23 rozdział, od wersetu 14. I mówi tak. Ja sam muszę teraz pójść drogą, którą idą wszyscy. To chyba pożegnalne Jozuego. Tą drogą, którą muszą iść wszyscy, to wiadomo, że Jozue tutaj mówi o swojej śmierci. A wy rozumcie to całym sercem i całą duszą swoją, że ze wszystkich wspaniałych obietnic, które dał wam Pan Bóg wasz, ani jedna nie zawiodła. Wszystkie wam się spełniły. Żadna z nich nie okazała się próżna. Ale jak się wypełniły na waszą korzyść wszystkie obietnice uczynione przez Pana Boga waszego, tak samo Pan wypełni wszystkie swe groźby przeciwko wam, aż do zgładzenia was z powierzchni tej pięknej ziemi, którą dał wam Pan Bóg wasz. Drodzy braterstwo, Jozue w chwili swojej śmierci, przed swoją śmiercią, dokonując jakby podsumowania swojego życia, mówi, że żadna z obietnic, którą Pan Bóg dał temu narodowi, nie zawiodła. Posiedli ziemię, którą mieli posiąść. A jeżeli którykolwiek z narodów pogańskich na tej ziemi został, to został z woli Bożej czy z woli narodu izraelskiego. To oni sami zapominając może na boskie przymierze, czynili bardzo szybko przymierza z innymi narodami. Księga Jozuego, 24 rozdział, od 14 wersetu są takie słowa. Bójcie się więc Pana i służcie Mu ze szczerością i wiernością. Usuńcie bóstwa, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki w Egipcie i służcie Panu. Gdy jednak wam się nie podoba służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie. Czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w którym kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcę Mu Panu. I rzekł Jozue do ludu, nie możecie służyć Panu, bo jest On Bogiem świętym i nie jest Bogiem, jest Bogiem zazdrosnym. I nie przebaczę wam występków i grzechów. Jeśli opuścicie Pana, aby służyć cudzym Bogom, ześlę na was znów nieszczęścia. I choć przedtem dobrze wam uczynił, to jest prowadzi zagładę. Lecz lud rzekł do Jozuego, nie, chcemy służyć Panu. Jozue odpowiedział ludowi, wy jesteście świadkami przeciw samym sobie, że wybraliście Pana, aby Mu służyć. Drodzy braterstwo, był taki czas w historii narodu izraelskiego, kiedy naprawdę to Boże błogosławieństwo tam było. Kiedy cieszyli się boską obecnością. Cieszyli się boską opieką. Był jeszcze jeden taki okres w historii tego narodu, gdzie jest powiedziane, że każdy Izraelita mieszkał bezpiecznie. I też to był to okres wspaniałego błogosławieństwa tego narodu. Był to czas króla Salomona. Jest jeden zapis, który o tym właśnie mówi. Ale drodzy braterstwo, przypowieść z Ewangelii Mateusza mówi w ten sposób. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, a w końcu oddał ją dzierżawcom, rolnikom i wyjechał. A gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi. Kiedy nadszedł czas zbiorów? Drodzy braterstwo, chodzi na to, że do pewnego czasu Pan Bóg udzielał błogosławieństwa. Udzielał jakby błogosławieństwa dlatego, że sam obiecał. Ale przychodzi taki moment. I przyszedł moment w historii tego narodu. I przychodzi moment, ja również będę o tym mówił również i w życiu dzisiaj naszym. Że na błogosławieństwo Boże trzeba sobie zapracować. Błogosławieństwo Boże nie jest cały czas za darmo. Trzeba przynieść owoc, aby na nie zasłużyć. Drodzy braterstwo, w zakonie było takie prawo, że jak ktoś posadził drzewko owocowe, to przez 7 lat nie miał koło niego nic robić. Ono miało rosnąć samo, to co urosło miało spaść, gałęzie, które urosły miały być nieprzecinane. Dopiero po 7 roku należało przystąpić do pielęgnacji tego drzewa, aby po prostu wydawało lepszy owoc, ładniejszy. Drzewo w symbolice Słowa Bożego przedstawia ludzi. Ja myślę, drodzy Państwo, jest taki okres w życiu każdego człowieka, poświęconego ludzkiego życia, kiedy Pan Bóg pewnego błogosławieństwa udziela za darmo. Niech ono rośnie samo. Niech ono zdobywa wiedzę, umiejętność, niech ono się uczy. Nawet bym powiedział pewnych obyczajów społeczności ludu Bożego. Ale przychodzi moment, kiedy trzeba zacząć to drzewko przycinać, pielęgnować. Nie po to, żeby go wykopać z korzeniami, żeby owocu nie wydawało. Tylko po to, jak to jest w przypadku winnicy, aby obfitszy owoc wydawał. Podobnie, drodzy braterstwo, wychodzi, że było z tym narodem. Pan im do pewnego czasu błogosławił. Nawet byśmy mogli dali zapis, taki zapis znaleźć, że kiedy zdobywali ziemię izraelską, którą później była to ziemia izraelska, wcześniej była to ziemia amoryjska, bo tam Amoryci mieszkali, to w Księdze Jozuego jest zapis, mówi, że to nie wyście zdobyli tę ziemię. Tylko mówi, ja posyłałem przed wami szerszenie. Przed wami, które mówi, no, można się domyślać, jak szerszenie zgryzły przeciwników, no to tylko zostało ich
który jeszcze się ruszał, to po prostu zdobyć.
Bo to było Boże błogosławieństwo. Takie ono było. Wystarczyło do tej ziemi wejść i tylko z niej czerpać. Ale przyszedł czas owoców. I drodzy braterstwo, niestety. Czas owoców przyszedł szybko, tylko że owoc chyba był nie taki, na jaki oczekiwał właściciel tej winnicy. Jest taki zapis w księdze Jozuego chyba, że Izraelici tak długo służyli Panu Bogu w sposób należyty i właściwy, aż nie wymarło pokolenie, które pamiętało cuda, które Pan Bóg w tym narodzie dokonał. A kiedy to pokolenie wymarło, to następuje Księga Sędziów, a później następują Księgi Królewskie, kiedy mamy wyraźnie powiedziane, że chcemy mieć króla jako co? Jako inne narody. Gdy wyraźnie Pan Bóg mówi, że ja jestem królem dla tego narodu. Nie. My chcemy mieć innego króla. Chcemy mieć króla na wzór narodów ziemskich. Coś tą winnicą, drodzy braterstwo, zaczęło się dziać niedobrego. Zamiast pilnować przekazań i prawa Bożego, zaczęli oglądać się na okoliczne narody. Ale rolnicy uchwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamieniowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. Właściciel winnicy postanawia posyłać posłańców, aby odebrali może to, co się należało. Proszę braterstwo, tu nie można postawić innego tłumaczenia i innej interpretacji, jak tymi, którzy byli posyłani wielokrotnie do tego narodu, to ci, którzy przez ten naród nie byli przyjęci, nazywani często prorokami Starego Testamentu. Byli posyłani wielokrotnie, aby naród ten napominać, aby naród ten nawrócić z błędnej drogi do prawdziwej wiary. Aż na końcu przyszedł, jak jest powiedziane, w końcu posłał do nich swego syna. Tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. I tu też nie może być innej interpretacji, jak tylko to, że tym synem to był sam Pan Jezus Chrystus. Którego co? Zgodnie z tą przypowieścią, choć ona jest może w tym wypadku jeszcze jako proroctwo, bo mówi, chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. I tak się też stało. Drodzy braterstwo, Pan Jezus powiedział jeszcze kilka rzeczy w tej przypowieści, na które należy zwrócić uwagę. Bo co wypełnienie symboliczne, to jest jakby jedna strona. Ale od 42 wersetu zaczynają się słowa ogromnej przestrogi dla tego narodu. Jezus im rzekł, czy nigdy nie czytaliście w piśmie, ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgla, Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoc. Drodzy braterstwo, to co Pan Jezus powiedział, to powiedział w sumie w tej chwili jeszcze, można powiedzieć, proroctwo. Powiedział to, co się stanie. Że to, co macie, to ten wspaniałe zapewnienie Bożego błogosławieństwa, to będzie wam zabrane. Dlaczego? Wynikałoby z tego, dlatego, że zabili syna. kto upadnie, na ten kamień rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. I dziwne zachowanie. Wydawałoby się nielogiczne. Przecież powiedział im prawie wprost. Bo skoro zrozumieli, no to była to mowa bardzo wyraźna. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przepowiedzi, poznali, że o nich mówił. Wydawałoby się, że powinni teraz uderzyć się w piersi i powiedzieć tak. Będzie inaczej. No logika by na to wskazywała. Przecież powiedział im wyraźnie, że nawet to, co macie, będzie wam zabrane, dane innemu narodowi. W tym wypadku należało to rozumieć jednoznacznie, że będzie dane po prostu poganom. Wam będzie zabrane. Pogniewali się jeszcze bardziej na niego. To też starali się go pochwycić, lecz bali się tu. Ale drodzy braterstwo, bardzo prosta przypowieść. Tylko czego ona będzie uczyć nas? Bo przez wszystkie przypowieści Pan Jezus starał się coś słuchaczom, jakąś prawdę Bożą przekazać. Ja myślę, że tutaj naprawdę nie trzeba sięgać bardzo głęboko. Ja myślę, że w tej przypowieści jest powiedzianych kilka niestety twardych i przykrych prawd. Ale prawd. Prawd Bożych o życiu poświęconym, o Bożym błogosławieństwie. I niestety pewnego rodzaju prawda również o boskim przekleństwie. Ta przypowieść, proszę braterstwa, uczy również, że nie wszystko jest dane człowiekowi raz na zawsze. Że jeżeli nie będzie się pilnować daru Bożego, jakim jest poznanie Boga i poznanie woli Bożej, jeżeli się nie będzie o to dbać, tego pielęgnować, to po prostu może być zabrane. I dane innemu narodowi. Proszę Państwa, to nie jest tak, że jak weszliśmy do wody, przyjęliśmy chrzest, to już jesteśmy zbawieni, jest wszystko pięknie i ładnie. To jest dopiero początek. Początek ogromnej drogi, trudnej drogi, bo ta droga nie jest łatwa, z której niestety istnieje groźba, że Boże błogosławieństwo będzie z niej zabrane. Tak jak było zabrane z tego narodu. Weszli, przeszli 40 lat, wędrowali na pustyni. Mieli ogrom cudów i doświadczeń. Poznali moc Bożą nieraz. A kiedy weszli, wystarczyło, że zmieniło się pokolenie i wszystko zaległo, wszystko zostało zapomniane. Wiecie, braterstwo, ja też powiem, ja nie podam jeszcze kilka innych rzeczy. Próbuję tak zastosować do dzisiejszego czasu. Nawet w kontekście tego dzisiejszego wydarzenia. Ja nie znam życia siostry Oli. Ja nie wiem, jak ona naprawdę poznała. Ale zwracam się teraz do młodych. Słuchajcie. Odchodzą ci, którzy wychodzili z Babilonu w sposób literalny. Często będąc wyśmiewani, opluwani przez swoich sąsiadów. Odchodzi na naszych oczach pokolenie, które w sposób fizyczny musiało stan Babilonu opuścić. Coraz większa część naszej społeczności to pokolenie, które nie znało cudów, kiedy ojcowie nasi wychodzili, używając języka biblijnego, kiedy wychodzili z Egiptu. Coraz więcej nas tu jest młodych, którzyśmy prawdę dostali na tacy gotową, nie musząc o nią walczyć. Skorzystajmy z doświadczeń i przestrogi narodu izraelskiego i z tej przypowieści. Że jeżeli o tą prawdę nie będziemy dbać, to Pan Bóg znajdzie sobie inny naród. Nie będzie udzielał Bożego błogosławieństwa bez końca. Po to, by ono było marnowane. wielokrotnie w pismach Starego Testamentu, szczególnie w proroctwie Jeremiasza i Izajasza, są takie proroctwa o pewnej reszcie narodu. O pewnej małej, bardzo małej grupce, która jednak mimo wszystko starała się boskie przykazania zachowywać. I zawsze jest podobny zapis, że to oni będą z powrotem jakby dalej rozmnożeni. Proszę Państwa. To jest ogromne ostrzeżenie dla nas. Że jeżeli my odrzucimy darowany dar, to Pan Bóg znajdzie takich, którzy będą go chwalić w sposób właściwy. Nie będzie błogosławił za darmo do końca. Drodzy bracia, przypowieść była zaadresowana do kogo? Kto był słuchaczem? Obie przypowieści o dwóch synach i przypowieść o przewrotnych rolnikach była wypowiedziana, bym powiedział, do bardzo konkretnej i bardzo wąskiej grupy osób. Bo była dopytana do arcykapłanów, faryzeuszów i do kapłanów. O dziwo, nie była wypowiedziana do, nie była adresowana przynajmniej do ludzi. Była adresowana do tych, którzy coś w narodzie znaczyli, których zdanie się liczyło. Narodowiectwo i może tak należałoby ją dalej rozpatrywać. Tylko nie będziemy mówić o faryzeuszach, sadyceuszach, tylko będziemy mówić o kapłanach wieku Ewangelii. A może należałoby mówić jeszcze inaczej o tych, którzy są pasterzami wśród narodu izraelskiego wieku Ewangelii. Drodzy braterstwo, w tym momencie, przez krótki moment, chciałbym to was zaadresować do siebie, do wszystkich starszych, diakonów i tych, którzy jakąkolwiek służbę sprawują w społeczności ludu Bożego. Słuchacze tej przypowieści zrozumieli, że to o nich mówi. Służba, która zostaje powierzona w kościele, nie jest służbą, która jest służbą na zawsze. Przychodzi moment, kiedy z tej służby trzeba zdać pewnego rodzaju rachunek. Dlatego mamy bardzo mądrą rzecz, niespotykaną w innych kościołach. Ja kiedyś się zastanawiałem, czy to jest takie dobre, może by coś tutaj pozmieniać. Chodzi, że nie. Że mamy te wybory raz do roku. Uniknęliśmy w ten sposób stworzenia czegoś, co nazywa się klerem, czy może jakąś grupą uprzywilejowaną. Niestety przychodzi co roku ten moment, kiedy zbór w jakiś sposób musi troszeczkę ocenić, no tak bym to powiedział. Starszego czy diakona, czy on się dalej ze swojego obowiązku wywiązuje, czy nie. No to jest taki werset, że kto biskupstwa pragnie, ten dobrej rzeczy pragnie. A dalej co jest napisane? Jak? Jaki ma być? Właśnie. To jest cytat z listu do Tymoteusza. Myślę, że nie będę tutaj tego czytał, bo może nie czas i okazja. Ale jest jeszcze inny werset, który mówi, że niechaj niewielu was będzie kim? Nauczycielami. Jest to werset z listu apostoła Jakuba, 3 rozdział, 1 werset. I apostoł Jakub tam pisze, że niechaj was wielu nie będzie nauczycielami, bo cięższy sąd odniesiecie. I tutaj w tym momencie może skończy się ten fragment, który chciałem poświęcić szczególnie zaadresować, żeby dotarł do świadomości braci usługujących, jak ważny urząd został im powierzony. Bo w tym momencie chciałbym powiedzieć coś więcej. Bo zacytować słowa, niechaj was wielu nie będzie nauczycielami, no to najlepiej to do kogo zastosować? Do starszych, nie? Jakby to pasowało. Do diakonów, do braci pielgrzymów, No tam nie wiem, jakie jeszcze funkcje może kiedyś za tej społeczności ustanowimy. Do tych wszystkich, którzy usługują Słowem Bożym. No najłatwiej by to było. Czy w istocie tak jest? Pozwólcie, że ja przeczytam coś z szóstego tomu. Właśnie komentarz do tego wersetu z listu Jakuba, trzeci rozdział, pierwszy werset. Kto jest w kościele nauczycielem i kto może być nauczycielem? Tylko nie chciałbym tutaj, żebyście o mnie mieli zdanie, że co mam do sióstr. Nie, ja tylko chcę to w zupełnie innym znaczeniu przeczytać. Chęć przypodobania się, którą natura tak obficie obdarowała niewiastę, jest w razie właściwego zastosowania bardzo pożyteczną dla niej w domu, rodzinie i dla jej otoczenia najbliższego. Ale może się to stać dla niej sidłem, jeżeli niewiasta zechce chętnie okazywać względem publiczności, szukając uznania kościoła lub świata. Chęć błyszczenia, okazania się mądrzejszym lub zdolniejszym od innych, jest niebezpieczeństwem, które otacza wszystkich stojących przed oczyma publiczności. Chęć ta niewątpliwie stała się przyczyną upadku wielu mężczyzn, których zbyt wychylano, a którzy z tego powodu popadli w sidła przeciwnika. Ale już sama kobiecość niewiasty czyni ją niezwykle podatną nie tylko do potknięcia się jej samej z powodu jej chęci błyszczenia, lecz także do pociągnięcia innym w tym potknięciu się. Kto raz zejdzie z drogi, ten na pewno oślepnie pod działaniem fałszywego świata przeciwnika. Stąd ostrzeżenie apostoła. Niechaj was niewiele będzie nauczycielami, bracia moi, wiedząc, że cięższy sąd odniesiecie. Da się z większą siłą zastosować w odniesieniu do sióstr. Zaiste niebezpieczeństwo dla nich było tak wielkie, że żadna nie została mianowana nauczycielem. A apostoł pisze, bo niewieście nie pozwalam uczyć, ani władzy mieć nad mężem, ale by była w niczym. Może się ktoś z tym zgadzać, może się tym ktoś nie zgadzać. Można powiedzieć, że to ma 120 lat, jest stare i niemodne. Można i tak to powiedzieć. Ale ostrzeżenie apostolskie przez wiernego sługę, niechaj was niewielu będzie nauczycielami, zastosowało tam, ja tylko krótki fragment, na kapit 320 strona, tam jest wiele więcej napisane, odnosi się również do niewiast. Bo nauczycielem w kościele jest każda osoba, tak mężczyzna jak i niewiasta, która zawiera publicznie głos w kościele. Zabierając w głos w czasie zebrania, w czasie społeczności, staje się nauczycielem. I taki sam obowiązek spoczywa na niej i taka sama przestroga, jak na bracie, który mówi, jak i na siostrze. Nauczycielem jest każdy w kościele, który zabiera głos. Stąd, drodzy braterstwo, adresując tą przypowieść do wierzących w wieku Ewangelii, odpowiedzialność za właściwy stan winnicy, bo to właściwie ta przypowieść zmierzała do tego, że się doprowadzili tę winnicę do bałaganu. Tak to należało powiedzieć. Za właściwy stan zbora spoczywa tak naprawdę na nas wszystkich. Na braciach i na siostrach. To nie jest tak, że bracia są tylko odpowiedzialni. A siostry to co? Mogą robić co chcą? Siostry to nie są odpowiedzialne za nic? Myślę, że każdy ma po prostu swój dział i każdy musi o swoją, tak powiem, o swój dział po prostu w sposób należyty dbać. Bo ta przypowieść uczy odpowiedzialności również właśnie, jak wspomniałem, za właściwy stan winnicy. Apostoł Święty Paweł w liście do Efezów, 4 rozdział, 10 i 12 werset mówi tak, że Jezus Chrystus postanowił w kościele niektórych apostołami, ewangelistami, nauczycielami, diakonami. Dzisiaj może byśmy dodali jeszcze braćmi starszymi. Ale są również wypadki i można znaleźć na kartach Nowego Testamentu, gdzie czytamy o diakonach, a właściwie należało powiedzieć o diakonnicach. Chyba dobrego odmiany. Chyba dobrej odmiany użyłem. Gdzie niewiasty pełnią funkcję diakonów. To braterstwo, bo tylko w tej chwili tak się jakoś porobiło. Ja nie wiem dlaczego. Że Usłyszałem to na własne uszy i jestem bardzo tym zdziwiony. Ktoś próbował wytłumaczyć, że diakoństwo to jest jakby wstęp do starszeństwa. To jest wcale nieprawda. Ja odsyłam do 6 tomu do Organizacji Nowego Stworzenia. Jaka jest funkcja diakona w zborze, jaka jest funkcja starszego w zborze? To jest w ogóle takie podejście do sprawy. To jest niezrozumienie, kompletne niezrozumienie organizacji nowego stworzenia. Jak powinien być zorganizowany zbór? To są zupełnie dwie różne funkcje. Być może w tej chwili tylko tak jest, że bracia diakoni często służą wykładami. Ale poczytajcie w 6 tomie. Tam nie ma w ogóle takich zaleceń odnośnie tego, żeby diakoni służyli wykładami. Zupełnie to inaczej wierny sługa widział i próbował to przekazać. Jeszcze jedna rzecz wynikająca z tej przypowieści. To, co później spotkało naród, a dla nas powinno być nauką i przestrogą. Że ta przypowieść przestrzega przed odrzuceniem Bożym. To królestwo będzie wam zabrane, a dane innemu narodowi. Drodzy braterstwo, ja wiem, że są to słowa twarde, mocne, być może nawet i nieprzyjemne, bo ktoś może powiedział, przyjechał tutaj i straszy. Ale niestety tak jest. Na innym miejscu Pan Jezus powiedział do narodu tego żydowskiego, jeżeli nie wy, to kto? To kamienie wołać będą. Nie literalne kamienie, inny naród. Drodzy braterstwo, jeżeli nie my będziemy światłością świata, to Pan Bóg znajdzie takich, którzy będą świecić w sposób należyty. Zabrał to narodowi izraelskiemu, jest w stanie również uczynić to i z nami, oby tylko to się nigdy nie stało. Ta przypowieść uczy również, drodzy braterstwo, pewnej odpowiedzialności za otrzymaną nadzieję zbawienia. Uczy odpowiedzialności z powierzonej, bym powiedział nawet wiary, nadziei, z powierzonych obietnic, które Słowo Boże przed nami rozstawia. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków pisze bardzo wyraźnie i nie boi się użyć bardzo ostrych słów. List do Hebrajczyków, 6 rozdział, od 1-6 wersetu. Dlatego, pominąwszy podstawowe nauki o Chrystusie, przenieśmy się do tego, co doskonałe, nie kładąc ponownie fundamentu, jaki stanowią pokuta za uczynki martwe i wyznanie wiary w Boga, nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o powstaniu z martwych i sądzie wiecznym. A i to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Nie można bowiem tych, którzy raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego i stali się współuczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali również wspaniałości Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a jednak odpadli, odnowić ku nawróceniu, krzyżują bowiem sobie Syna Bożego i wystawiają Go na poślizgnięcie. Drodzy braterstwo, słowa bardzo mocne apostoła Pawła, które można podsumować jednym tylko zdaniem. Zbawienie jest dane tylko raz. Chrystus umierał za każdego z nas tylko raz. I albo z tego zbawienia skorzystamy, na ile potrafimy, albo tak jak apostoł mówi, po prostu odpadniemy, odrzucimy to. Ale w ten czas apostoł dalej wyraźnie wykłada, że już więcej, już drugi raz ofiary za grzechy nie będzie. Drodzy braterstwo, dlatego powiadam wam, królestwo będzie zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoc. Proroctwa, które mówiły o przyszłej chwale Kościoła, które niewątpliwie były początkowo zaadresowane tylko i wyłącznie do narodu żydowskiego, zostały jemu narodowo przynajmniej zabrane. To już nigdy tam nie wróciło. I nigdy nie wróci. Ten naród, który ma wydawać właściwe owoce, miał wielokrotnie być wybrany tylko z jednego narodu. Kiedy zostało to przez nich odrzucone, Pan Bóg postanowił inaczej. Że ta wspaniała klasa Kościoła będzie wybierana spośród wszystkich narodów. Ta przypowiedź uczy również, drodzy braterstwo, przestrogi przed skutkami ponownego wejścia na drogę pokarm. Bo tak to było z narodem izraelskim, że zapragnęli tego, co miały inne narody. Nie, bo teraz są takie słowa. W liście apostoła świętego Pawła do Galatów było bardzo pięknie to, co czytujemy do narodu żydowskiego. W ogóle list do Galatów to jest takim listem, który bardzo dużo poświęca czasu na konflikt, który był w pierwotnym kościele, gdzie było wielu zwolenników przestrzegania starego prawa, starych obyczajów i próbowali to wnieść do kościoła. I w 4 rozdziale apostoł Paweł pisze tak. Od 8 wersetu. Wprawdzie on, iż nie znając Boga, służyliście Bogom, którzy w rzeczywistości nie są. Teraz jednak, gdyście poznali Boga i co więcej, Bóg was poznał, jakże możecie powracać do tych bezsilnych i nędznych żywiołów, pod których niewolę znowu chcecie się poddać. Zachowujecie dni, święta, nowiu i lata. Obawiam się o was, czy się dla was nie trudziłem na próżno. Klub komentatorów Rady Wrocław podaje w tym momencie, że chodzi tutaj o to, iż w kościele pierwotnym, w zborach, po prostu było tak, że nawróceni Żydzi, tak to ujmę, próbowali pewne zwyczaje zakonu przenosić do kościoła i nakazywać pewnego rodzaju praktyki, czy obrzezanie, czy coś innego, czy zachowywanie właśnie jakichś tam świąt. Apostoł Paweł pisze inaczej. Napominając, żeby tego nie czynić, mówi tak. Obawiam się o was, czy się dla was nie trudziłem na próżno. Zwróćcie uwagę, że tego typu praktyki nie nazywa grzechem. Tylko mówi to tak, jakby mówi, na darmo ta moja praca była. Bo się znowu wracacie do tego, co było wcześniej. Jest jeszcze, drodzy, to jest inny werset, który mówi w ten sposób, wyjście do Hebrajczyków, że mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. I jego bardzo łatwo i przyjemnie nam jest zastosować znowu do narodu izraelskiego. No bo oni mieli przybytek, no i teraz jak chcą służyć Chrystusowi, muszą zwyczaje przybytku odrzucić. W istocie tak jest. Ja myślę, że przybytek to przede wszystkim stare rzeczy. Chcąc służyć Chrystusowi, chcąc mieć ołtarz, o którym apostoł Paweł mówi, nie możemy służyć przybytkowi, czyli nie możemy służyć starym rzeczom. Czyli inaczej mówiąc, chcąc służyć Chrystusowi, musimy zwyczaje tego świata po prostu odrzucić. Na innym miejscu jest powiedziane, że nie można dwom panom służyć. Drodzy braterstwo, tutaj apostoł Paweł wyjście do Galatów to mówi tak. Jeszcze raz to zacytuję. Zachowujecie dni, święta, nowiu i lata. Obawiam się o was, że dla was trudziłem się na próżno. Drodzy braterstwo, szczególnie do młodych teraz chciałbym powiedzieć. Bo jak powiedzieć, ze starszym pokoleniem to nie widać tych rzeczy, ale szczególnie do młodych to właśnie wracanie się do świętowania dni, nowiu i lat. Słuchajcie, jak się ma ten fragment Słowa Bożego z coraz powszechniejszym zwyczajem przenoszonym do życia naszej młodzieży często? Obchodzenie imienin, urodzin czy jakichś jeszcze innych świąt z życia tego ziemskiego. Ja nie chcę powiedzieć, że to grzech. Użyję słów apostoła Pawła. Obawiam się, że na próżno nad wami się pracuje. Ale co się dzieje? Dlaczego tak jest? Dlaczego coś, co powinno pozostać na zewnątrz, jest wnoszone do społeczności i próbuje się w jakiś sposób zaakceptować, no, że to jest okazja do wspólnych spotkań. Czy rzeczywiście młodzież chrześcijańską, która uczestniczy w tej społeczności, powinno łączyć wspólne obchodzenie imienin czy urodzin? A zwracam się również do starszych, bo to niestety, to również i starszych brata się dotyczy. I wiecie, co zauważam? Że pamiętamy, kto kiedy wziął ślub, kto kiedy się urodził, tylko nie pamiętamy, kto kiedy się poświęcił. A przecież co nas powinno interesować? Ten stary człowiek, czy ten nowy człowiek, który powinien rosnąć w Chrystusie? Drodzy braterstwo, czy czasami po prostu się nie zapominamy? Bo ja nie myślę, że jest to świadome działanie. Tylko po prostu, czy to nie jest jakieś nasze zaniedbanie? Jest taki zwyczaj na końcu roku, że cały świat świętuje Sylwestra. Drodzy braterstwo, spotkałem się z czymś takim, że członkowie naszej społeczności biorą w takim czymś udział. I wiecie co? Dobrze, ktoś poszedł, nie poszedł. Można powiedzieć jego sprawa. Tylko jak pogodzić to, co z tym tam, co, jak pogodzić nasze poglądy z tym, co się tam dzieje? Wiadomo, że świętowanie Nowego Roku, czy żegnanie Starego, odbywa się przy ogromnym hałasie i przy ogromnej ilości światła. No to dzisiaj akurat pochodzi może tam z petar, czy jakichś tam jeszcze innych sztucznych świateł, obojętnie co to jest. A wiecie, jak to kiedyś robiono? Jak wywoływano krzyk i światło? No to ma cel. Krzyk i światło ma cel. W pogaństwie oznaczało to wypędzanie złych duchów. O to chodziło, żeby na Nowy Rok wypędzić złe duchy. Tylko, że w średniowieczu uzyskiwano to przez palenie domów żydowskich. Odpalano po prostu domostwa żydowskie, no z kolei jak się dom pali, to wszyscy krzyczą. Było i światło, i krzyk. Dzisiaj się to robi inaczej. Tylko mając na pamięci historię powstania takich zwyczajów, czy myśmy powinni brać w tym udział? Jakikolwiek udział w czymś takim. Drodzy braterstwo, wracając do naszej właśnie przypowieści. Pan Jezus powiedział ją po to, bo myślę, że i taki był cel, aby jeszcze wywołać chwilę refleksji, chwilę zadumy, jakiegoś zastanowienia, może opamiętania wśród tego narodu, wśród przywódców tego narodu. Drodzy braterstwo, ja może powiem też prosto. Spójrzmy na tę przepowiedź właśnie tak samo. Często się mówi, że to jest źle, tamto jest źle, co innego jest źle. Bracia się zbierają razem, jak pewnym rzeczom zapobiec. A może po prostu należałoby przypomnieć sobie tylko jedną, jedyną rzecz. Że tak naprawdę wszyscy, przecież wszyscy, zawarliśmy przecież przymierze z Bogiem. Pamiętać tylko o tej jednej rzeczy. O przymierzu zawartym z Bogiem. Żeśmy wierność obiecali Panu Bogu. A w ten czas wszystkie problemy, myślę, że zostałyby usunięte. Myślę, że niech ta przypowieść pozostanie, drodzy braterstwo, tylko i wyłącznie jako przestroga. I chciałbym powiedzieć więcej. I dałby dobry Bóg, żeby to, co w tej chwili powiedziałem, pozostało tylko jako teoria. Żeby to nigdy nie stało się naszym udziałem, naszą praktyką. Tak.